Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jak ćwierć wieku temu, tak i dziś świat potrzebuje pokoju, przypomniano podczas watykańskiej prezentacji międzyreligijnego spotkania w Asyżu.
Włoski Kościół zachęca katolików do udziału w życiu publicznym.
W Radzyminie spotkali się byli alumni żołnierze.
18 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Tak jak 25 lat temu, także dziś świat potrzebuje pokoju. Kolejny raz trzeba powiedzieć nie wszelkiemu manipulowaniu religią. Przemoc między religiami jest skandalem wynaturzającym prawdziwą tożsamość religijną, przysłania oblicze Boga i oddala od wiary. Wychodząc od ostatnich krwawych zamieszek w Egipcie, mówił o tym kardynał Peter Turkson na konferencji prezentującej Dzień Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie, który w przyszłym tygodniu odbędzie się w Asyżu.
Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax wskazał, że lata, które minęły od pierwszego spotkania w Asyżu, to nie tylko czas zachęcający do podsumowań, ale także do większego wspólnego zaangażowania religii w obliczu nowych wyzwań. Wśród nich wymienił kryzys instytucji demokratycznych i społecznych, neokolonializm oraz plagi ubóstwa i głodu, a także pogłębiające się nierówności i dyskryminację religijną. Kardynał Turkson wskazał, że pokój woła o prawdę. Poszukiwanie prawdy pozwala nam się lepiej poznać i co za tym idzie przezwyciężyć wszelkie formy uprzedzeń, a także mącący tożsamość synkretyzm. Jest też warunkiem pozwalającym pokonać fanatyzm i fundamentalizm, mówił kardynał Turkson. Jednocześnie wskazał, że pokoju nie da się budować tylko teoriami. Potrzeba mobilizacji duchowej i konkretnych działań, których punktem wyjścia jest otwarcie sumień na najwyższą prawdę i najwyższe dobro, czyli Boga.
Swój udział w Dniu Dialogu i Modlitwy o Pokój w Asyżu zapowiedzieli przedstawiciele ponad 50 krajów, w tym także na co dzień borykających się z problemami wynikającymi z braku wolności religijnej czy dialogu. Nowością asyskiego spotkania jest to, iż zostali zaproszeni na nie także ludzie niewierzący. Ponadto obecnych będzie 31 delegacji kościołów, wspólnot i organizacji chrześcijańskich, Żydzi, a także przedstawiciele 176 różnych tradycji religijnych.
Powszechne oburzenie, jakie wywołała niedawna rzeź Koptów w Kairze, zmusza tamtejszych muzułmanów do pewnych gestów względem chrześcijan. W niedzielę, tydzień po masakrze, patriarcha koptyjski Szenuda III przyjął dwóch przedstawicieli hunty. Generałowie Sami Diab i Mohamed Messelhi złożyli mu w imieniu Naczelnej Rady Wojskowej kondolencje z powodu śmierci demonstrantów w starciach z siłami egipskimi. Jak poinformowano w patriarchacie, podczas spotkania mówiono o konieczności zapobieżenia na przyszłość takim incydentom, by w obecnej krytycznej fazie przejściowej zapewnić krajowi stabilizację.
Natomiast najwyższy oficjalny autorytet muzułmanów w Egipcie, szejk Ahmed Al-Tayeb, wysunął propozycję dla kościołów chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Wielki imam Kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar wyraził gotowość goszczenia przez islamską uczelnię konferencji kościołów wschodnich tego regionu, co miałoby służyć potwierdzeniu współistnienia i współpracy w łonie muzułmańskich społeczeństw. Szejk zaproponował to po swym spotkaniu z byłym prezydentem Libanu Aminem Dżemajelem, który jest katolikiem obrządku maronickiego.
Za pewien polityczny zwrot kościoła we Włoszech uznali komentatorzy udział przewodniczącego konferencji episkopatu tego kraju w spotkaniu katolickich organizacji społecznych, zwłaszcza związanych ze światem pracy. Samo posiedzenie w umbryjskim mieście Todi odczytywane jest jako krok ku odnowie oblicza włoskiej polityki, postulowanej przez episkopat. Siłą rzeczy proces ten odbywa się w opozycji do premiera Silvio Berlusconiego, choć Kościół wypowiadał się o nim raczej oględnie, mimo nagłaśniania w mediach sensacji i skandali narosłych wokół tej tyleż barwnej, co kontrowersyjnej postaci włoskiej polityki. Wystąpienie kardynała Angelo Bagnasco w Todi nie zawierało jednak bezpośredniej krytyki szefa włoskiego rządu, za to wiele cytatów z papieskiego nauczania.
Przewodniczący episkopatu mobilizował katolickich działaczy do wysiłku na rzecz dobra wspólnego, nazywając postawę niezaangażowania w obecnej sytuacji grzechem zaniedbania. Zachęcał także, aby nie rezygnować z katolickiej tożsamości w polityce, zwłaszcza w tym, co dotyczy wizji człowieka i jego praw w odniesieniu do wiary. Włoski purpurat zaznaczył przy tym, że Kościół nie szuka dla siebie przywilejów, a religia nie jest dla społeczeństwa problemem, ale bogactwem i gwarancją. Wielowiekowa obecność chrześcijaństwa na terenie Italii jest po prostu faktem, którego nie da się zanegować. Co prawda istnieją we współczesnej kulturze tendencje spychające ten aspekt na margines, zwłaszcza w dziedzinie moralnych zasad dotyczących życia ludzkiego, jednak dla ludzi wierzących powinno to być dodatkowym dopingiem. Kardynał Baniasko zaznaczył jednocześnie, że nie oznacza to konieczności tworzenia nowej partii politycznej w rodzaju dawnej chrześcijańskiej demokracji.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Wprowadzenie słusznej autonomii między legionistami Chrystusa, członkami ruchu Regnum Christi, zapowiedział delegat papieski. Kardynał Velasio de Paulis poinformował o tym w liście podsumowującym wizytację we wspólnocie osób konsekrowanych, związanych dotąd ściśle z Legionem. Wizytację przeprowadził w ciągu pół roku arcybiskup Ricardo Blasquez z Valladolid.
Kardynał de Paulis przyznał, że choć relacje między legionistami a Stowarzyszeniem Apostolskim Regnum Christi przynoszą pozytywne owoce, to jednak w wielu punktach niezbędne jest wyjaśnienie i przemyślenie tych związków. Ze strony członków stowarzyszenia konieczny jest proces wzięcia większej odpowiedzialności za zarządzanie instytucją, jak zmiany praktyki życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego. Kardynał de Paulis podjął zarazem pierwsze decyzje w tej materii. Zawiesił w obowiązkach legionistów odpowiedzialnych za zarządzanie Regnum Christi. Funkcje te przejęli członkowie stowarzyszenia. Włoski purpurat poinformował również o zawieszeniu dotychczasowych regulacji dotyczących kierownictwa duchowego i spowiedzi, używania internetu i korespondencji. Obecnie każda osoba konsekrowana ma swobodę w wyborze spowiednika, a przełożeni mają obowiązek zapewnienia odpowiedniej ich liczby także spoza legionistów. Czytamy w liście delegata papieskiego do spraw legionistów Chrystusa.
Kardynał de Paulis został wyznaczony przez Benedykta XVI, by oczyścić i uporządkować sprawy związane z dziedzictwem fałszywego proroka, jakim okazał się ojciec Marcial Maciel, założyciel zgromadzenia i dzieł pokrewnych. Do Regnum Christi należy około 65 tysięcy osób w 30 krajach.
25-lecie istnienia obchodzi Międzynarodowy Ośrodek Duchowości Karmelitańskiej w Avili. W tym okresie przez jego aule przeszło 1000 studentów z ponad 70 krajów świata, w tym także Polacy. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Mistyki w Avili miało wyjątkowo uroczysty charakter.
W 1986 roku w święto świętej Teresy Wielkiej rozpoczął swoją działalność Międzynarodowy Ośrodek Trezjańsko-Sanjuanistyczny. Jego siedzibą w Avili był tzw. klasztor świętej. W pierwszych latach swojego istnienia ośrodek miał na celu przygotowanie karmelitańskich specjalistów z duchowości świętego Jana od Krzyża. Z czasem program został poszerzony o świętą Teresę Wielką i mistykę w ogólności. Ponadto ośrodek, który powstał jako wewnętrzna instytucja formacyjna zakonu karmelitów, otworzył się na inne osoby, duchownych i świeckich, wobec pytań i nalegań napływających z całego świata. W 2008 roku ośrodek przeniósł się do nowoczesnej siedziby, dostosowanej do wymogów akademickich. Obserwuje się nieustanny wzrost liczby świeckich, których interesuje duchowość karmelitańska. Uniwersytet Mistyki posiada bogatą ofertę z dziedziny duchowości karmelitańskiej i szeroko pojętej mistyki. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Sanktuarium z otwartymi bramami to tytuł kongresu zorganizowanego przez Radę Episkopatów Ameryki Łacińskiej w Bogocie. Jest to już czwarte z kolei latynoamerykańskie spotkanie kustoszy sanktuariów. Jego tematyka wykracza tym razem zarówno poza ramy geograficzne kontynentu, jak i poza tradycyjne rozumienie duszpasterstwa w miejscach pielgrzymkowych. Do stolicy Kolumbii przybyli też przedstawiciele miast, w których są sanktuaria, także biur podróży i mediów. Obok Ameryki Łacińskiej reprezentowana jest Europa, głównie Półwysep Iberyjski, ale nie tylko. W czwartek mówić się będzie o roli na tym polu środków społecznego przekazu i nowych technologii informacji. Ojciec Zdzisław Klawka z Polski przedstawi Radio Maryja jako przykład sanktuarium wirtualnego.
Co najmniej 7 osób zostało brutalnie zamordowanych w wyniku plemiennych porachunków w miejscowości Ngaremara w północno-wschodniej Kenii. Wśród ofiar było dwoje dzieci. Wiele rodzin uciekło ze swoich domów, szukając schronienia w bezpieczniejszych miejscach. Masakrę zdecydowanie potępił biskup Antonio Ireri Mukobo. Wikariusz apostolski Ziolo zaapelował, aby nie podsycać konfliktów plemiennych do celów politycznych. Kenijski hierarcha zachęcił rząd do zwołania pokojowego posiedzenia plemion zaangażowanych w konflikt. Dajcie nam gwarancję, że sprawiedliwość jest naszą tarczą i naszym obrońcą, że możemy żyć razem w jedności, pokoju i wolności, zaapelował biskup Mukobo. Kościół katolicki włączył się także w pomoc ocalałym z masakry.
Dwie minuty dla kraju.
W Warszawie odbyło się spotkanie kapłanów, którzy w latach 1955-1980 odbywali przymusową służbę wojskową. Według obliczeń historyków do Ludowego Wojska Polskiego wcielono 3000 alumnów. Jak podkreślają, czas ten był wielkim sprawdzianem i umocnieniem w powołaniu.
Wielka szkoła życia, albo próba powołania, bardzo niełatwo, bo przeróżne sytuacje i głodówki, i staliśmy w kozile weszło, ale na pewno to było utwardzenie. Z życia z ludźmi, spojrzenie inaczej na swoje powołanie i po prostu hart ducha i siła, która się wytwarzała przez lata. Także wróciliśmy na pewno umocnieni, nie osłabieni przez te dwa lata tej wojskowej służby.
Spotkanie zakończyła msza święta w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, sprawowana przez biskupów i kapłanów, byłych żołnierzy, a okolicznościowe kazanie wygłosił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, alumn żołnierz w latach 1965-1967. Dzisiaj mija 10 lat od tragicznego wypadku, w którym zginął biskup Jan Chrapek. Znany był ze swej otwartości ewangelizacyjnej na wszystkie środowiska, a także zaangażowania medialnego. Jego wielką prostotę przypomina kardynał Kazimierz Nycz.
Nie potrzeba robić żadnego mitu biskupa Chrapka, nie potrzeba robić jakiegoś sztucznego przywoływania go w pamięci. Trzeba podkreślać jego taką normalną zwyczajność. To był zwyczajny, dobry, ciepły, serdeczny, kochający ludzi człowiek.
W latach 1999-2001 biskup Jan Chrapek był ordynariuszem radomskim. Tam też otwarto wystawę poświęconą jego pamięci i modlono się w jego intencji. Dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna.
Kopia skradzionego w lutym w Gnieźnie pierścienia prymasa tysiąclecia wróciła do Muzeum Archidiecezjalnego. Uroczyste przekazanie odbyło się podczas mszy świętej w katedrze. Przewodniczył jej prymas Polski.
To właśnie z inicjatywy arcybiskupa Józefa Kowalczyka powstała kopia. Dziś podczas mszy świętej nie krył on radości.
Dziękować chcemy Panu Bogu za to, że zło zostało zwyciężone dobrem, że pierścień, który został stąd wykradziony, powrócił w innej formie. Powrócił w formie zrekonstruowanej.
Pierścień został wykonany z lanego złota, waży ponad 76 gramów. Podobnie jak oryginał, zdobi go wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i piastowski orzeł na czerwonej emali. Jest jednak pewna różnica, tłumaczy ksiądz Jarosław Bogacz, dyrektor muzeum.
Zazwyczaj się tak robi, że celowo wprowadza się różnice. W tym wypadku jest to inny rodzaj kamieni. Ten, który był użyty w oryginale, to był po prostu odpad ze szlifu diamentowego. Tego typu kamienia dzisiaj w jubilerstwie się już nie stosuje. Są to normalne, certyfikowane kamienie o szlifie brylantowym.
Kopię udało się wykonać dzięki pomocy sponsorów, pieniądzom z odszkodowania i zbiórce przeprowadzonej wśród kapłanów z archidiecezji gnieźnieńskiej. Archidiecezja świętuje właśnie rok prymasa tysiąclecia. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.